Kamil Rutkowski, zapraszam na wiadomości Vox FM. Uduszenie to najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci małżeństwa dziennikarzy, którzy zginęli po wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Wskazują na to wyniki sekcji zwłok. W przypadku 2-letniego syna pary sekcja wykazała poważne urazy. Biegły nie wyklucza jednak, że i w tym przypadku bezpośrednią przyczyną śmierci mogło być uduszenie. Na razie nie da się jednak ustalić, czy było następstwem unieruchomienia klatki piersiowej, czy też w związku z zatruciem cyjankami zlecono już wykonanie specjalistycznych badań. Ratownicy tymczasem mówili, że stropy i ściany w kamienicy po eksplozji złożyły się jak domek z kart. Wszystkie osoby poszkodowane w katastrofie zostały objęte pomocą. Teraz tymczasowo przebywają w ośrodku Caritas w Katowicach lub u krewnych, najemcom mieszkań komunalnych, a takich lokali w zniszczonej kamienicy było 5. Przedzielono już nowe mieszkania.
I do końca przyszłego tygodnia wszystkie te rodziny, które straciły mieszkanie w wyniku tej tragedii, będą miały nowy dach nad głową. Wtedy też zacznie się cały proces meblowania tych mieszkań. Następnie miasto zakupi podstawowe artykuły gospodarstwa domowego, czyli pralki, lodówki, tak aby dało się tam mieszkać.
Mówi rzecznik katowickiego magistratu Jakub Jarząbek. Pomoc dla lokatorów mieszkań własnościowych będzie uzależniona m.in. od tego, czy były one ubezpieczone. Im także zostaną zapewnione lokale zastępcze. Tymczasem w ciągu kilkunastu godzin ma się rozpocząć rozbiórka kamienicy, w której doszło do wybuchu. Budynku nie trzeba będzie wyburzać, potem kamienica zostanie odbudowana.
Jaka część kamienicy będzie musiała zostać rozebrana? Na dzisiaj wiemy, że ta część, która uległa zniszczeniu plus klatka schodowa, to na pewno. Natomiast co do stanu technicznego dalszej części kamienicy, eksperci będą się wypowiadali po wyburzeniu.
To był wojewoda śląski Piotr Litwa. Wybuch gazu zniszczył 3 kondygnacje kamienicy u zbiegu ulic Chopina i Sokolskiej w ścisłym centrum Katowic. To zwarta zabudowa pochodząca w większości z początku XX wieku. Zawaliła się ściana frontowa części budynku, ocalał tylko wysoki parter.
To są wiadomości radia Vox FM.
Ostre zatrucie było przyczyną śmierci jednego ze studentów, którzy zmarli podczas nocnej imprezy w Gdańsku. Drugi zginął w wyniku upadku z dużej wysokości. To wstępne wyniki sekcji zwłok. Trzeci uczestnik imprezy, brat 23-latka, który wypadł z okna, przebywa w szpitalu. Czym konkretnie śmiertelnie zatruł się 23-latek, będzie wiadomo po wykonaniu badań toksykologicznych, z płynów ustrojowych, które zostały pobrane podczas sekcji. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Jas.
W mieszkaniu, w którym odbywała się impreza, policjanci znaleźli podejrzane substancje.
Przekazaliśmy je do dalszych badań. Czekamy na opinię tych badań.
Mówi Lucyna Rekowska z gdańskiej policji. Imprezę przeżył jedynie 24-latek, brat mężczyzny, który wypadł z okna. Karol S. trafił do szpitala, gdzie przebywa do tej pory. Mimo to został przesłuchany. Przyznał, że kupił jakiś środek chemiczny, ale nie był w stanie sprecyzować, jaka to była substancja. Potwierdził, że cała trójka wspólnie zażyła wczoraj ten specyfik. Mniej więcej 2 godziny po tym fakcie 24-latek stracił świadomość. Odzyskał ją dopiero, gdy w karetce lekarze udzielali mu pomocy. W tym czasie młodszy brat mężczyzny już nie żył. Mimo reanimacji zmarł także jego kolega.
Łódzka prokuratura bada sprawę kobiety, która tuż po porodzie z prawie 5 promilami alkoholu w organizmie trafiła do wojewódzkiego szpitala zespolonego w Skierniewicach. Pogotowie wezwał jej pijany konkubent. Dziecko nie żyje. Ustalono, że do porodu doszło w 27 tygodniu ciąży. O szczegółach Grzegorz Mnich.
Ustalamy zakres obrażeń ciała kobiety. Kluczowe znaczenie będzie miał wynik sekcji zwłok, zwłaszcza ustalenie, czy dziecko mogło urodzić się żywe i w jakim stadium ciąży była kobieta, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Ciężarna kobieta była nieprzytomna i krwawiła z dróg rodnych. Podczas badania lekarze stwierdzili, że nosi w sobie fragmenty płodu. Zauważyli też na jej ciele liczne siniaki. Zawiadomiono policję. Funkcjonariusze pojechali do jednej z miejscowości pod Skierniewicami, do mieszkania pacjentki. Tam zatrzymano do wyjaśnienia 45-letniego konkubenta. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
I kobieta, i jej konkubent zostaną przesłuchani wtedy, kiedy wytrzeźwieją. W wiadomościach z zagranicy to będą wybory w cieniu wojny. W niedzielę na Ukrainie wybory parlamentarne. Ukraińcy wybiorą swoich reprezentantów spośród przedstawicieli ponad 50 partii politycznych. Szanse na wejście do Rady Najwyższej ma zaledwie kilka ugrupowań. Na największe poparcie może liczyć prezydencki blok Petra Poroszenki. Według sondaży na tę partię zagłosuje około 30% wyborców.
Poroszenko i Jaceniuk zaczną się dogadywać w sprawie tworzenia nowej koalicji, najprawdopodobniej włączając jakieś małe partie, żeby wzmocnić tą koalicję. I z mojego punktu widzenia otrzymamy koalicję, która będzie chętna prowadzić reformy proeuropejskie.
Mówi Jewgen Worobiow z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jego zdaniem nie należy się łudzić, że nowy parlament dokona jakiegoś przełomu.
Nie liczyłbym na jakieś cudo. Tego nie będzie. Tworzenie nowej koalicji może inspirować reformy antykorupcyjne, reformy samorządów, ale to nie jest jakiś progres, który będzie możliwy natychmiast. Niestety to jest kwestia miesięcy.
Nie wszędzie głosowanie uda się przeprowadzić. W obwodzie donieckim, podobnie jak na okupowanym przez Rosję Krymie, wyborów nie będzie, mimo obowiązującego od 5 września rozejmu. W wielu miejscach wciąż trwają walki. W dodatku rebelianci z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej zapowiedzieli własne wybory separatystycznych parlamentów i głów państw. Odbędą się one 2 listopada. Ewa Kopacz mówi o sukcesie. Opozycja widzi w ustaleniach szczytu wielką porażkę. Przywódcy krajów Unii doszli w Brukseli do porozumienia, na mocy którego wspólnota ograniczy emisję dwutlenku węgla o co najmniej 40% do 2030 roku. Mniej zamożne kraje, takie jak Polska, będą mogły przekazywać elektrowniom darmowe pozwolenia na emisję dwutlenku. Głosy opozycji w tej sprawie zbierał Jacek Prusinowski.
Najdalej w krytyce szefowej rządu posuwa się Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski chce postawić Ewę Kopacz przed Trybunałem Stanu, bo jak mówi, świadomie działała na niekorzyść naszego kraju.
Musiała dysponować wiedzą ze strony ekspertów rządowych, jakie fatalne konsekwencje będzie ta decyzja miała.
Także PiS uważa, że Kopacz powinna była wykorzystać weto, mówi Mariusz Błaszczak.
Mogą być zadowoleni Niemcy, mogą być zadowoleni Francuzi i Rosjanie.
Dariusz Joński z SLD twierdzi z kolei, że premier nie była w stanie zmienić niekorzystnych dla Polski ustaleń.
To, co zostało wynegocjowane, to tak na dobrą sprawę było to, co Komisja Europejska proponowała przed szczytem.
Absolutny sukces w oczach obozu rządzącego, to dla opozycji absolutna porażka. Nasza polityka nie lubi stanów pośrednich, co widać doskonale w reakcjach po brukselskim szczycie.
Odcinam się od świata ludzi, którzy nie potrafią cieszyć się sukcesami. Tak Ewa Kopacz kwituje komentarze opozycji i dodaje, jest grupa polityków, którzy niezależnie od tego, co udałoby się nam osiągnąć, będą niezadowoleni. Opłata za e-dzienniki. Pod lupą Stołecznego Biura Edukacji urzędnicy chcą sprawdzić, jak sytuacja finansowa zdalnego dostępu do ocen dzieci z kieszeni rodziców wygląda w warszawskich szkołach. Faktem jest, że niektóre chcą za taką usługę mniej więcej od 15 do ponad 20 zł. O szczegółach Karolina Olszewska.
Urzędnicy doskonale wiedzą, że taki proceder ma rzeczywiście miejsce w wielu warszawskich szkołach. Informują ich o tym rodzice, ale sami też są rodzicami. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sytuacji, mówi Agnieszka Kłąb ze Stołecznego Ratusza.
Poprosiliśmy wszystkie szkoły, o których wiemy, że dzienniki elektroniczne tam funkcjonują, o informacje, za co rodzice płacą, jeśli płacą.
Zgodnie z prawem szkoły nie powinny od nich żądać pieniędzy za dzienniki, tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Obowiązkiem szkoły jest informowanie rodziców bezpłatnie. Szkoła może prowadzić, nie musi dziennika. Jeśli chce prowadzić, musi mieć zgodę samorządu. Jeśli samorząd wydaje taką zgodę, to znaczy, że ma na to pieniądze.
Informacje ze szkół dotyczące opłat za e-dzienniki powinny trafić do ratusza w ciągu najbliższych tygodni.
Jest tańszy niż jego amerykańskie odpowiedniki i daje nadzieję niepełnosprawnym. Dzięki niemu mogą wstać z wózka. Pacjenci w kilku miejscach w Polsce testują tak zwany egzoszkielet, najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji. Urządzenie jeździ po kraju, dzięki czemu wypróbować może go wiele osób. Egzoszkielet skonstruowali naukowcy Politechniki Krakowskiej. Urządzenia tego typu, jak przyznaje profesor Stanisław Mazurkiewicz, jeden z konstruktorów, mogą zrewolucjonizować medycynę na całym świecie.
Ostatnio się pokazały takie egzoszkielety amerykańskie, tylko jak usłyszałem cenę, niewiarygodne, 150 tysięcy dolarów, to mnie zmroziło.
A ten nasz ile?
Nie będzie kosztował jak 20 tysięcy złotych.
Egzoszkielet przetestował już Adrian Michałek, student, który przed laty uległ wypadkowi i od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim.
Może pan tutaj połączyć ten kabelek tutaj w tym?
Dobra, jest.
Cudowne. Mogę w końcu wyjść po wypadku. Kiedyś chodziłem, także takie przypomnienie, powód do przyszłości. Tak, światełko w tunelu się zapala.
Szkielet został zaprezentowany w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Lekarze, którzy podziwiali jego możliwości, zapowiedzieli, że będą namawiać ministra zdrowia, aby wspomógł naukowców AGH w doprowadzeniu do masowej produkcji krakowskiego egzoszkieletu. Teraz sport. Robert Kubica zajmuje 6 miejsce po 7 odcinkach specjalnych rajdu Hiszpanii przed ostatniej eliminacji samochodowych Mistrzostw Świata. Prowadzi broniący tytułu Francuz Sébastien Ogier. Polak traci do niego 57 sekund. A zakończyła się szutrowa runda rajdu Hiszpanii. Jutro i pojutrze kierowcy pojadą po asfaltach. W programie mają 2 przejazdy najdłuższego w rajdzie 50-kilometrowego odcinka Escaladei. Nowe trendy, nowe kolekcje, pokaz goni pokaz. W Łodzi trwa Fashion Philosophy Week Poland. Najwięcej pracy ma oczywiście reżyser pokazów, modelki i modele. Jak to wygląda z tej drugiej strony? Za kulisami na próbach była Ela Piotrowska.
Próba za próbą, nie ma kiedy oddechu złapać.
Taki to jest czas. No, wszystkie Fashion Weeki mają to do siebie, że faktycznie to jest taka praca w takim trybie ekstremalnym. Kasia Sokołowska, reżyser pokazów mody. Na dobrą sprawę reżyser nie odpoczywa, zmieniają się tylko ekipy. Modelki też nie odpoczywają, prawdę mówiąc. I wiele osób, które tu pracują, zmieniają się projektanci. Tak naprawdę co 2 godziny wchodzi ktoś nowy i tak dalej, a my jesteśmy cały czas na posterunku.
To wszystko rodzi się w głowie, gdzieś tam w zaciszu domowym, czy tutaj podczas tej pracy?
W różnych miejscach, generalnie podczas rozmów z projektantem, od tego się zaczyna i potem te pomysły się jakby przetwarza, przerabia. Przetwarza się te wszystkie dane, które reżyser zbiera od projektanta, no i próbuje mu temu nadać taką formę.
Fashion Week w Łodzi potrwa do najbliższej niedzieli.